Przy mikrofonie Marek Mikulski, witam Państwa. Dziś moim gościem jest pan Andrzej Pongowski. Dzień dobry.
Witam serdecznie, od razu pozdrawiam z trasy. Wczoraj dwa koncerty w Goleniowie i Stargardzie. Dzisiaj ruszamy do Gdyni. Zawsze marzyłem, żeby zagrać na Pomorzu i tak właśnie idziemy, gramy i zapraszamy.
Pan Andrzej od razu kradnie mi show, a ja przyznam się szczerze, że miałem problem. Jak pana przedstawić? Bo chciałem na początku powiedzieć, że jest pan artystą, grafikiem, ale przecież jest pan również scenarzystą, można powiedzieć poetą, twórcą reklam, a kilka razy wystąpił pan nawet w roli modela i aktora, a tych określeń znalazłoby się na pewno jeszcze więcej, więc można powiedzieć artysta z krwi i kości. Pozwolę sobie zatem zapytać, jak pan siebie określa?
Kiedy myśli pan... łatwiej, bo przede mną był tylko Leonardo, a potem już była pustka.
Czyli wielki.
Nie wie pan, no myślę, że po pierwsze tak, doszedłem do takiego wniosku, mam 66 lat. Wszyscy mówią, że poczekaj, jak będziesz miał 99, ja myślę, że 69 jest fajniejsze, że przestało mnie bawić i krygowanie się i wstydzenie, że nie jestem artystą. Oczywiście, że jestem artystą, czuję się z tym świetnie, świetnie się czuję w kontaktach z państwem jako artysta, natomiast nawet wczoraj na spotkaniu padło takie zdanie, że jeżeli chcesz być artystą, to albo być wielkim artystą, albo w ogóle się za to nie brać. No ja miałem ambicje, udało mi się dzisiaj z perspektywy ponad 40 lat pracy w tym zawodzie i tutaj, że tak powiem, miło zostało wspomniane przynajmniej część tego, co robię. Czuję się jeszcze nie do końca spełnionym, bo myślę, że nie powiedziałem ostatnich swoich słów, ale naprawdę czuję się dzięki takim spotkaniom, jak też tutaj w Stargardzie, że to, co robię, ma sens i jeżeli się czuje taki feeling na sali, jeżeli widzi się te spojrzenia, jeżeli ludzie wytrzymują ten czas, kiedy tak naprawdę robię stand-up o sztuce, o kulturze, o ludziach, no to chapeau bas i to jest fajne.
Miałem teraz zapytać o co innego, ale ta świnka, różowa świnka z krzyżykiem przykuła mój wzrok, którą ma pan na kurtce. Co to za świnka, co ona oznacza i dlaczego pan ją nosi?
Noszę ją dlatego, że dostałem w prezencie od mojej córki. Kto widział plakat do Kleru, no to wie, że ta świnka z krzyżykiem jest symbolem związanym z tym filmem. Natomiast ja ją zacząłem nosić w momencie, kiedy zaczęło się dziać to, co się dziać i pokazuje, że jestem za tym, żeby Kościół się wyprostował, oczyścił, uwolnił, żeby był tym, do czego wszyscy wierni, katolicy, chrześcijanie zostali przyzwyczajeni i oczekują od Kościoła, czyli miejsca, w którym mamy kontakt z prawdziwym Bogiem.
Wspomniał pan o plakacie filmowym i od tych plakatów, jeśli chodzi o pana karierę, nie uciekniemy. To ja proponuję teraz taką szybką, zręcznościową zabawę. Ja wymienię kilka nazwisk reżyserów, a pan powie, czy dla nich pracował i jaki plakaty zrobił. Możemy tak zrobić? Szybkie pytanko. Krzysztof Kieślowski.
Robiłem.
Jaki plakat najbardziej panu zapadł w pamięć?
Przypadek.
Stanisław Bareja.
Miś.
Andrzej Wajda.
Człowiek z żelaza. No tylko kiedyś Andrzej Wajda powiedział, że do tego plakatu warto było zrobić film.
Wojtek Smarzowski, to już przerobiliśmy.
No ale właśnie muszę sobie przypomnieć Dom Zły, nie? No chyba Kleju.
Szybko poszło, więc w takim razie przechodzimy dalej. Sztuka plakatu umiera. Od lat powtarza pan te słowa. Czy w tym tunelu na pewno nie ma jakiegoś światełka nadziei?
Wie pan co, kiedyś na jakimś spotkaniu podeszła do mnie pani i mówi tak, wie pan co, ja strasznie dziękuję za to spotkanie. W ogóle naprawdę jestem pod wrażeniem. I przede wszystkim, wie pan co, strasznie się cieszę, że pan żyje. Ja mówię, Boże, a skąd takie to? Bo wie pan, ja jestem córką kiniarza, mój tata miał kino na Mazurach czy na Kaszubach gdzieś, nie wiem, w każdym razie gdzieś w górnej Polsce. Ja się na pana plakatach wychowałem, bo pana plakaty wisiały u mnie w sypialni, w pokoju, w domu, ciągle tego i potem przeczytałem, że polska sztuka plakatu umarła i tak mi się z panem skojarzyło. Także bardzo się cieszę, że się pomyliłam.
No to może...
Przepraszam, nie odpowiedziałem na pytanie, bardzo państwa przepraszam. Moja ADHD czasami tak idzie, że zafascynowany tym, co się dzieje na ekranie graficznie, zapominam o pytaniu. Pytanie było takie, że czy Polska... Nie, proszę pana, nie umiera polska sztuka plakatu. Jest coraz więcej wspaniałych projektantów, designerów, innerów. Sztuka ilustracji książkowej została totalnie opanowana przez dziewczyny, chociaż jest kilka nazwisk, jak Piotr Socha czy Marcin Minor, które po prostu rządzą, ale kobiety tutaj sobie świetnie radzą. Natomiast w plakacie jest coraz więcej fajnych facetów, chociaż tam też się pojawiają kobiety, ale jest to dobrze. Tylko oni nie mają, niestety nie mają już, chyba nawet nie mają szans na to, co ja przeżyłem, czyli na to otarcie się o legendy, na to otarcie się o kultowość, a może ci reżyserzy, z którymi oni zaczynają teraz współpracę, czy wydarzenia, może za te 40-50 lat też okażą się nowymi Kieślowskimi, Wajdami, Zanussimi czy Polańskimi.
A pana krytyka współczesnego plakatu, tego opartego, właściwie nie plakatu, tylko zdjęć, do których doklejane są tytuły filmów, może się tylko równać z krytyką obecnych czasów. Często mówi pan, stosuje takie wypowiedzi, z których można by wysnuć wniosek, że za komuny było lepiej. Było lepiej?
Wie pan co, tak, to jest bardzo trudna odpowiedź, bo oczywiście za komuny nie było lepiej, bo system dyktatury, ale jesteśmy w podobnym systemie teraz, więc tutaj nie bardzo, musimy bardzo uważać, żeby nie dopuścić do tego samego. Ale system dyktatury zawsze się sztuką wspierał. Plakatowi się udało, że jechał na tym samym wózku, czyli na mocnym wsparciu kultury, bo był tak, był konkretny cennik, były zapotrzebowania, były państwowe pieniądze. Nie było teatru, który nie miał pieniędzy na zrobienie plakatu. Do każdego filmu robiono plakaty i to nie jeden, a nawet dwa. Ponieważ była żelazna kurtyna, więc można było robić plakaty dla Kurosawy, dla Bergmana, dla Antonioniego, dla Felliniego. Wymieniłem przynajmniej tych reżyserów, dla których robiłem plakaty. Dzisiaj takich możliwości nie ma w ogóle, bo przecież w momencie, kiedy wchodzi film Tarantino, czy Scorsese, czy jakiś inny, no to przychodzi plakat ze świata i musimy najwyżej dolepić polskie literki. Natomiast bardzo nie zgadzam się i cierpię na to, że polskie kino, polski dystrybutor, polski producent poszedł tą samą drogą, czyli całkowicie odrzucił to, co było dla nas najważniejsze i najcenniejsze, czyli inteligentny plakat filmowy, który w jakiś sposób powoduje, że widz nawiązuje dyskusję z reżyserem, z grafikiem, z filmem, zastąpił po prostu plakatem zdjęciowym takim, jakim jest na całym świecie i tak naprawdę te plakaty żyją tylko tyle, ile jest dystrybucja filmu, natomiast mam w 100% pewność, tym bardziej, że dzisiaj to udowodniliśmy na wystawie, która wczoraj była otwarta, wisiał Kler, wisiał Kamerdyner. Te filmy już zeszły z ekranu, a na wystawach są i ja na wszystkich wystawach pokazuję masę plakatów do filmów, które już dawno nie są grane, a cały czas je przypominamy.
Ciągle wywołują emocje.
Tak, wie pan, w ogóle jest bardzo ciekawa sytuacja, bo jak robię wystawę filmową, to ona jest taka szeptana. Ludzie chodzą i mówią, a patrz, zobacz, a wiesz, a nie, to on robił, a nie znam, a ten znam. A na wystawie plakatu teatralnego tak ludzie chodzą i patrzą i cisza.
Chciałbym się też pochylić na chwilę nad kampaniami społecznymi. Czy jest któraś, z której jest pan szczególnie dumny?
To wie pan, no, obraziłbym wszystkich, gdybym powiedział inne niż papierosy są do dupy, no bo to jest kampania, która przede wszystkim przez długi czas spędzałem mi sens powiek, bo nie mogłem się pogodzić z tym, że jak pracowałem dla Wajdy, czy dla Polańskiego, czy Skolimowskiego, to kurde, czemu te papierosy, nie? Ale potem się pogodziłem i stwierdziłem, że okej, polubiłem nawet ten plakat i zrozumiałem, że on ma swoją własną rolę. Natomiast jednak plakat z baseballowym kijem do kampanii Służy do grania, nie do zabijania, który spowodował ustawowy zakaz sprzedaży kija baseballowego, to dla grafika jest to bardzo cenna sytuacja, bo ma świadomość, że ta praca jest czymś więcej niż tylko kawałkiem papieru.
Plakat, który zmienił prawo.
Który zmienił prawo, więc mam nadzieję, że moje, a teraz jeżeli państwo chcecie w ogóle zobaczyć pracę moje, to głównie Facebook. Zapraszam na moją stronę i do galerii. Tam są prace, które pokazuję cały czas nowe. I po lajkach, po komentarzach, po różnych sytuacjach, po tym, że ukazują się te informacje w mediach, czyli jakby portale, gazety podglądają moją stronę i komentują to u siebie jako konkretny materiał. Teraz dzisiaj przeczytałem właśnie o komentarzach na temat mojego ostatniego komentarza mitu. To znaczy, że funkcjonuje w tym obiegu cały czas, czyli komentuję w jakiś sposób swoimi pracami to wszystko, co się dzieje. Kiedyś jeden z dziennikarzy powiedział, że jestem kimś w rodzaju dziennikarza, który komentuje swoimi pracami to, co się w kulturze dzieje, a potwierdzeniem to była wystawa w Sztokholmie, kiedy jeden z oglądających powiedział, wie pan, dzięki panu, a to były czasy komuny, dzięki panu wiem, co w Polsce, jak wartościowi ludzie są w Polsce, skoro oglądają takie filmy.
W książce Być jak Pongowski Piotr Wasilewski, autor książek o polskiej reklamie, prosi, żeby robił pan te kampanie społeczne częściej. Kończy nawet słowami: Andrzeju, nie pękaj. Nie pęka pan?
Ja nie pękam, tym bardziej, że jeżeli ludzie piszą, że po plakacie mi tu powinienem uważać o 5 rano. Ja wykonałem taki numer, że zrobiłem plakat mi tu i wyjechałem w trasę, więc myślę, że jeżeli ktoś by chciał mnie odwiedzić o 5 rano, to będzie miał kłopot.
Dość niebezpieczny.
Ale wie pan co, to jest taka sytuacja, że albo się powie a, albo tego. Nie, nie można być tak. Ja się staram nie przeginać, czyli staram się, żeby te moje komentarze, że moje te wszystkie sytuacje były wyważone, żeby one nie były, tak jak wiele komentarzy zostaje ubranych w otoczkę czy w aureole czegoś, czego tam nie ma.
Czyli na siłę nie będzie pan rysował tęczy?
Nie, ja nawet wbrew oczekiwaniom, bo internauci pisali, błagali o skomentowanie, stwierdziłem, że nie, bo tej tęczy zrobiło się tak bardzo dużo, że stwierdziłem, że w ogóle to jest bez sensu. Natomiast z bananem tak, nawet założyłem specjalną stronę, która ma zarchiwizować, udało mi się zarchiwizować tą całą internetową działalność na temat banana, ale ja sam przecież wiele lat temu do spektaklu Wdowy zrobiłem czarnego banana, więc po prostu myślę, że swoje już
przewidywał pan to.
Wtedy to nikogo nie obraziło. Proszę pamiętać o jednej rzeczy. Cokolwiek byśmy sądzili o instalacji pani Natalii LL, to w tej sali, w której ta instalacja była, było wyraźnie napisane, że i uprzedzone, co tam jest, z jakim wieku się podchodzi. Natomiast bardzo współczuję matce, która przychodzi tam z kilkuletnim dzieckiem i to dziecko jest w traumie, bo tak naprawdę zastanawiam się, co się dzieje w tym domu, że dziecko, któremu się teoretycznie nie powinno to w żaden sposób z niczym skojarzyć, jak tylko i wyłącznie z jedzeniem banana, bo tam tylko i wyłącznie to jest na zdjęciach, natomiast my widzimy tam to poprzez projekcję własnych zboczeń, fascynacji, różnych sytuacji, więc jeżeli matka pisze do dyrektora Muzeum Narodowego, że jej dziecko było w traumie, to powinna im się zastanowić, albo mocniej zamykać drzwi, albo dziecku kurczę głową, kołdą głowę nakryć, no bo nie wiem, to jest w ogóle kompromitacja dla samej matki.
Dochodzimy do pytania, co jest straszniejsze, czy cenzura narzucona systemowo, czy autocenzura, którą mamy w głowach?
Więc proszę państwa, no, sytuacja jest taka, że cenzura nie zniknęła w 1989 roku. W tym roku mamy 30-lecie cenzury w Polsce. Mamy 30-lecie nowej cenzury w Polsce. W 1989 roku podobno zatrzymano cenzurę, zlikwidowano i postawiono jej pomnik w słynnym budynku na Mysie. I w tym budynku bywałem wiele razy, broniąc taki czy inny, czy dyskutując o plakatach zatrzymanych. Natomiast ten pomnik powinno dawno się zburzyć, bo jest nieprawdą, że cenzura zniknęła. Ona się pojawiła w głowach, pojawiła się w naszych obsesjach, pojawiła się w naszym demokratycznym przekonaniu, że to my mamy prawo decydować, co inni oglądają, a co nie oglądają. Nawet taka sytuacja z klątwą. Jeżeli komuś się nie podoba spektakl klątwa, to może nie iść do teatru.
Na koniec chciałbym pana zapytać o przemijalność. Tu przytoczę taką anegdotę. Pewnego razu po zagraniu świetnej roli w filmie, który okazał się zresztą wielkim sukcesem, George Clooney odwiedził swojego ojca. Był bardzo zadowolony z siebie i powiedział ojcu, że teraz już jest na pewno nieśmiertelny. Ojciec odpowiedział mu, że synu, a wymienisz mi chociaż jedno nazwisko amanta filmowego z lat 30. Clooneya juniora zatkało. Z głowy wyleciały mu wszystkie nazwiska i wtedy zdał sobie sprawę z przemijalności sławy. Panie Andrzeju...
Bo nie znał Bodo.
Jak ulotna jest sława artysty takiego jak pan, czy może innymi słowy, co po panu pozostanie?
Trochę papieru. Natomiast tak, oczywiście mam tą świadomość, dlatego jestem przede wszystkim tak intensywnie pracuję, dlatego staram się maksymalnie zdrowo żyć i pracować nad swoją kondycją. Natomiast to, co pozostanie, tak naprawdę jest decyzją społeczeństw, no bo możemy się zastanawiać, no, że to jest cała dyskusja na temat Leonarda, Michała Anioła, Van Gogha i tych innych. No, wszyscy tworzyli, ale nikt z nich nie zastanawiał się, ile tego czasu to przetrwa. I w ogóle artysta tworzący z myślą, że to ma zostać na wieki, może jest nawiedzony, ale na pewno nie tworzymy. Ja tworzę dla czasu i dla momentu. Natomiast to, że dzisiaj organizator tych spotkań wybiera te, a nie inne plakaty, dla mnie to też jest świadectwem, że te, a nie inne plakaty pozostają w historii i tak jak na przykład mi stają się kultowe.
To już naprawdę na koniec jeszcze raz nawiążę do książki Być jak Pongowski. Nadal każe pan się tytułować generałem?
To śmieszne. No to jest właśnie też sytuacja związana z nowymi obyczajami. Moja sekretarka zapytała się mnie, czy ja nadal używam tytułu generał. Ja nie bardzo wiedziałam, o co chodzi. Ona zapytała pana, który zadzwonił, o co tak naprawdę chodzi, bo to było pytanie, które zapadło w telefonie, a pan powiedział, że ma moją wizytówkę i tam jest napisane general director, więc myślał, że... Więc uczmy się języków koniecznie.
Tym akcentem zakończymy naszą rozmowę. Moim gościem był Andrzej Pongowski, prawdziwy artysta. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Bardzo dziękuję, pozdrawiam wszystkich w okolicy i pamiętajcie państwo o jednej bardzo ważnej rzeczy. Kochajcie artystów.